proszę Państwa, w audycji Tu i Teraz zwrócimy uwagę na historię, na potrzebę poznawania tej historii, a pretekstów może być mnóstwo, między innymi taki oto, że każdy rok jest rokiem, który poświęcony jest zazwyczaj jakiejś postaci, jakiemuś wydarzeniu. Mówimy o roku, w tym roku Marka Chłaski czy Wincentego Witosa na przykład. No i wokół tych postaci organizowana jest cała masa rozmaitych ciekawych wydarzeń. O jednym z nich chcę Państwu teraz powiedzieć. Z moim gościem jest pan profesor Andrzej Bonusiak z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze.
To wszystko to właściwie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego sprowokowało, bo całe wydarzenia, właściwie ciąg wydarzeń, to ich pomysł, ich inicjatywa.
Przy naszej współpracy, ale rzeczywiście to był pomysł naszych wychowanków i trochę starszych i aktualnych, którzy zdecydowali się wystąpić o środki do Niepodległej. Pozyskali je pod realizację takiego programu Patroni Roku 2024. Programu, który wystartował jeszcze przed wakacjami i obejmuje cały szereg wydarzeń. 10 wykładów organizowanych na terenie Podkarpacia, festiwal piosenki patriotycznej, który już się odbył 31 sierpnia w Rzeszowie na Rynku i wreszcie konkurs dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, poświęcony patronom roku 2024.
No to niezwykle zacne postaci, bo w tym roku mamy 90. rocznicę urodzin na przykład Marka Chłaski, 160. rocznicę śmierci Romualda Trauguta, 150. rocznicę Wincentego Witosa. No tu właściwie i politycy, i duchowni, i literaci, ale także wydarzenia, no bo mamy stulecie ruchu polskiego olimpijzmu. No więc pierwsi nasi olimpijczycy 100 lat temu wystartowali w Paryżu i to też jest powód
do chwały. O, tutaj ciekawostka od razu, pozwolę sobie wejść w słowo. Pierwsi Polacy na olimpiadzie byli wcześniej, jeszcze w dobie zaborów, no ale oczywiście nie pod polską flagą.
Tak.
I tego też się my dowiedzieliśmy w momencie takim, kiedy przygotowywaliśmy te wystąpienia, które miały formę wykładów połączonych z prezentacjami. Natomiast rzeczywiście olimpijczycy 100 lat, ale też takie zbiorowo wydarzenie uhonorowane w tym roku, to jest stulecie złotego polskiego, reform Władysława Grabskiego i powstania Banku Polskiego.
To w ogóle piękne połączenia się i skojarzenia tworzą.
No na pewno jest o czym mówić, o czym pisać i czego słuchać.
Wśród takich powszechnie znanych postaci pojawiają się i takie, które być może usłyszą Państwo po raz pierwszy. Zygmunt Miłkowski. Kapitalna postać.
Kapitalna postać, jeden z najbardziej płodnych polskich literatów, powieściopisarzy końca XIX wieku.
Niektórzy mówią, że Pokraszewskim napisał najwięcej powieści, 80
bodajże. Tak. Natomiast on jest znany, ale on jest znany pod swoim pseudonimem i ludzie nie kojarzą, że to jest Jan Teodor Jerzy, czyli jeden ze współzałożycieli, pomysłodawców Polskiego Ruchu Narodowego.
Tak.
To on dał początki temu procesowi, który rozwinął Roman Dmowski, powszechnie znany ojciec narodu, też decyzją parlamentu sprzed kilku lat.
No to jeszcze jedna postać, arcybiskup Antoni Baraniak.
Tak, no postać też z cienia, ale to był bardzo bliski współpracownik dwóch wybitnych polskich duchownych, księdza kardynała Sapiehy, przed wojną i po wojnie księdza kardynała tysiąclecia, księdza Wyszyńskiego.
Tak, był sekretarzem bodajże.
W jednym i w drugim przypadku był więziony po wojnie, no, nie puścił przysłowiowej farby i został zwolniony dopiero z momentem dojścia do władzy Gomułki, podobnie zresztą jak sam kardynał.
No więc mamy postaci znane i pewnie kojarzone, być może nawet ich życiorysy przez młodych ludzi jakoś tam zgłębiane, jak nie wiem, Marek Chłasko czy Czesław Miłosz.
Tak.
No ale mamy też te nazwiska, o których pewnie niewiele osób wie, chyba że są historykami albo badaczami literatury.
No tak, to jest takie chyba najbardziej oczywiste. Jest część tych patronów w jakiś sposób związanych także z naszymi terenami i to jest też jeden z tych pretekstów, który stał się podstawą ubiegania o te środki które no, wydawane są w całości na terenie naszego województwa.
No to oczywiście mamy na myśli rodzinę Ulmów, mamy no 80. właśnie. Rocznicę zamordowania ich przez niemieckich żandarmów.
Tak.
No więc tak myślę sobie, że to świetny pretekst, by w ogóle poznawać historię. Po pierwsze, skupienie się na tych patronach jakoś koncentruje na konkrecie uwagę na przykład młodego człowieka, który mógłby historią się zainteresować. No ale z drugiej strony też jest powodem do dociekań. To są kapitalne życiorysy, losy. Jeżeli się w nie wchodzi, nagle otwierają się zupełnie jakieś nieprawdopodobne okna, drzwi, ścieżki, szuflady, wiadomości, które mogą, myślę, młodego człowieka zainteresować.
Tak sądzę. Ja w ogóle jestem zwolennikiem poznawania przeszłości poprzez właśnie takie różnego typu ciekawostki. Poprzez takie haczyki, które potrafią wciągnąć coś, pokazać, czegoś nauczyć. Akurat patroni, niezależnie od tego, czy to są patroni tego roku, czy wcześniejszych lat, mają to do siebie, że oni coś w tą naszą historię, w te nasze dzieje narodowe włożyli. I poznawanie tego jest na pewno bardzo interesujące, niekoniecznie nawet dla osób pasjonujących się historią, ale także dla takich normalnych, przeciętnych obywateli, którzy po prostu chcą trochę szerzej popatrzeć na współczesność.
Ja bym zwrócił uwagę na jeszcze jedną rzecz. Szkoła, czy w ogóle edukacja narzuca taką pomnikowość wielu postaciom. Konkurs albo pretekst, by poszukać trochę inaczej, dalej, głębiej, może spowodować, że spojrzymy na tych znanych nam z lektur bądź szkolnych doświadczeń osób, spojrzeć jak na ludzi, jak na zwykłych ludzi, którzy doświadczali wydarzeń historycznych, potrafili albo nie potrafili się w nich znaleźć. Mieli swoje rodziny, bliskich, ba. Już cała sfera uczuć i emocji tych ludzi też jest szalenie ważna.
No tak, no tutaj takim chyba najbardziej znaczącym przykładem z tych bohaterów tego roku jest Romuald Traugut, znany właściwie wyłącznie z tego, że był naczelnikiem Powstania Styczniowego, dyktatorem Powstania Styczniowego, kiedy tak naprawdę był to człowiek niesamowicie tragicznych losach. I to nie ze względu na to, jak skończył, bo on wiedział, czego się podejmuje, ale ze względu właśnie na swój życiorys, na swoje rodzinne problemy. On przeżył swoją rodzinę całą, swoje dzieci, swoją żonę, więc jego losy osobiste są niesamowicie interesujące i pokazują, że no, człowiek może znaleźć w siebie siłę do działania niezależnie od wszelkich przeciwności losu.
Ten konkurs, jak powiedzieliśmy, konkurs na pracę historyczną jest kierowany do stosunkowo młodych pasjonatów historii, bo to są uczniowie szkoły średniej.
Tak, to są uczniowie szkół ponadpodstawowych, przy czym to pojęcie, czy to, że Instytut Historii jest współorganizatorem tej zabawy, powiedzmy to w ten sposób, może trochę mylić, ponieważ my będziemy oczywiście zwracać uwagę na samą warstwę historyczną tej wypowiedzi, tego eseju, bo to ma być esej. Ale równie dużą uwagę chcemy zwrócić właśnie na formę tego przekazu, czyli na to, na ile są spełnione te standardowe wymogi właśnie takiej pracy pisemnej, a znowu jako pracownicy czy osoby związane ze szkolnictwem wyższym wiemy o tym, że umiejętności wypowiedzi pisemnej dzisiaj są bardzo, bardzo ograniczone. Żyjemy niestety w kulturze SMS-ów. Mhm. Także to nie tylko historia, ale także myślę i język polski.
I trochę literatury,
w tym wszystkim
niech też będzie. Na co Państwo będziecie zwracać uwagę? Esej, no brzmi, powiedziałbym, otwarcie, ale podejrzewam, że historycy będą jednak bacznie przyglądać się, no powiem śmiało, takiej pracy badawczej, która została wykonana. Czy też nie? Czy tu chodzi o jednak polot pióra?
Pióro jest bardzo ważne, ale no jakieś minimum faktografii w tym wszystkim musi być, bo oczywiście trudno sobie wyobrazić prawdziwy esej, powiedzmy esej prasowy, który by był no science fiction. To nie o to chodzi, prawda, w tym układzie. Natomiast tak, oczywiście, no trzeba to zbudować w oparciu o jakąś faktografię, o jakieś przemyślenia, Natomiast to nie ma być kalendarium, to nie ma być ściągawka życiorys, pod tytułem Bryk tak. albo życiorys Romualda Trauguta. Nie, my jesteśmy otwarci, liczymy na to, że to będą prace właśnie nie dotyczące koniecznie jednej osoby. Może jakieś porównanie, może dwóch z tych patronów, czy większej ilości. Może właśnie próba zmierzenia się z rolą olimpijczyków, dlaczego tak. oni są w tej chwili wywyższeni w taki sposób w tym 2024 roku. Bo to są właśnie te takie najbardziej interesujące podejścia.
Refleksja jest ważna.
Refleksja, oczywiście.
Panie profesorze, jak to wszystko będzie przebiegać już w tym, powiedziałbym, takim finalnym biegu? Mianowicie, państwo oczekujecie na przysłanie tych esejów, czy też taki młody człowiek powinien przez szkołę się raczej starać dostać do tego konkursu? Jak to, jaki to będzie miało tryb i procedury?
Procedury są bardzo proste. Na stronie organizatorów, czyli na stronie Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego i na stronie tego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego są specjalne zakładki z bardzo wyraźnym nadrukiem Niepodległa 2024 i tam jest podzakładka konkurs, gdzie jest pełen regulamin, gdzie jest adres, na który należy wysyłać dwa dokumenty. Pierwszy to dokument rzeczywisty, czyli zgłoszenie do konkursu, które musi być parafowane albo przez opiekuna, nauczyciela, albo rodzica, no bo mówimy tu generalnie o osobach niepełnoletnich. No i druga kwestia, która tam musi być, drugi dokument, no to elektroniczna wersja tego eseju, o którym mówimy. Termin jest jeszcze stosunkowo odległy, to jest jeszcze 2,5 tygodnia, bo to jest 20 października i po prostu należy wejść na pocztę internetową swoją, załączyć określone dokumenty i je wysłać na adres, który tam jest podany.
Tyle. Nagrody dla najlepszych?
Nagrody są, oczywiście. Ja tutaj nie będę wchodził w szczegóły techniczne, bo po prostu jak pokazano mi, co nasi młodzi koledzy ze Stowarzyszenia Studenckiego, właśnie tej części studenckiej wymyślili, to ja, mówiąc uczciwie, niewiele z tego rozumiem, ale orientacyjnie chodzi o różnego typu przenośny sprzęt, typu na przykład głośniki, które można podłączyć sobie pod telefon.
Czyli elektronika, różne dla młodego
rodzaje
człowieka jest atrakcyjna.
Tak, tak, tak.
To jednym zdaniem, czego pan się spodziewa po tych pracach?
Pokazania, to znaczy liczę na to, że młodzi ludzie pokażą, że myślą. Aha. I to by było najważniejsze tak naprawdę. Na tym najbardziej by mi zależało, bo sam będę członkiem tej komisji i z przerażeniem myślę o pracach, które no będą właśnie takim
kalendarium,
życiorysem. Tak.
Nie o to chodzi.
Nie, tutaj naprawdę nam nie o to chodzi.
No to zachęcamy także rodziców, jeżeli widzą jakiś błysk zainteresowania historią u swoich dzieci, niech namawiają do udziału w takim konkursie. Pretekst znakomity, patroni roku 2024 można wybrać, można połączyć, można się skupić, a może trochę także popracować ze swoim dzieckiem i pomóc mu w takiej pracy. Regulamin no chyba tego nie zabrania.
Nie, no nie mamy wyglądu w to, co się dzieje w domu.
Proszę oczywiście za swoje dziecko pracy nie pisać, ale pomagać mu absolutnie warto. Panie profesorze, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Umówmy się na rozmowę po wielkim finale, bo myślę, że omówienie tych esejów także może być ważne i pouczające.
Z wielką chęcią, tym bardziej, że to już będzie też po zamknięciu całego projektu, a jeszcze nam zostały do zrealizowania 4 wykłady w Łańcucie, w Rzeszowie, w Stalowej Woli i w Mielcu. Także no, jeszcze trochę się będzie działo.
Pan profesor Andrzej Bonusiak z Uniwersytetu Rzeszowskiego był dzisiaj gościem audycji. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.